la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I oto jest. Nadszedł ten dzień. Nadszedł czwartek. Będziemy musieli porozmawiać sobie o łódzkim futbolu, bo to jest audycja w mieście Łodzi. Niestety, mówię to z bólem. Ten dzień nadszedł dlatego, że łódzki futbol w tym tygodniu nie zachwycił. Znaczy w sumie w ubiegłym tygodniu nie zachwycił. W tym tygodniu ten stan się przedłużył. Słyszę po drugiej stronie słuchawki jakieś szmery, a to zapewne oznacza, że jest po drugiej stronie Leszek Milewski już.
To prawda, to jestem ja i Kuba. Patrzę na fragment meczu ŁKS-u i bardzo mi się on podoba, ponieważ są tam gołębie na murawie.
Tak, to prawda. Murawa w Rzeszowie jest bardzo malowniczo położona. Mieliśmy taki pomysł w sumie dzisiaj, żeby porozmawiać o czymś innym niż łódzki futbol, albo w ogóle jakoś, nie wiem, taki protest zrobić, a już zrobiliśmy jeden protest podczas dwóch zgryźliwych tetryków i program poprowadziła Mięta oraz Skrzynka z Limonkami, więc nie możemy dwóch audycji.
Nie, Kuba, rozmawiamy dzisiaj, godzina programu, kebab czy pizza?
Wiesz co, lubię i to, i to. To jest w ogóle dosyć ciekawa sprawa, bo ja w ogóle wszystkie fast foody praktycznie lubię i nie wiem, z czego to wynika, bo ja jestem przecież tradycjonalistą, konserwatystą. A jak to wygląda u ciebie, Leszek?
No, fast foody są dobre. Ja staram się jakoś tam nie obżerać nim, po prostu wiem, że wtedy moja waga szybko wystrzeli ponad 100 kilo, a nie chciałbym tego, ale oczywiście, że uwielbiam. Czy cheesa, czy kepsa, czy pizzę. I czyżby już ten program stał się dzięki temu weselszy, że zapomnieliśmy, że miał być o łódzkiej piłce?
Tak, zdecydowanie, a mnie poza tym nabrała chęć na jedzenie czegoś takiego. Mówiliśmy o rzeczach, które lubimy, że jest wśród nich kebab, pizza, hamburger i tak dalej, a nie lubimy na przykład, jak ŁKS przegrywa w Rzeszowie z Resowią po fatalnej, patrz, chciałem sprzyzwyczajnie powiedzieć fantastycznej, po fatalnej grze, takiej kompletnie żenującej. Natomiast chciałem też tutaj zdradzić czytelnikom i słuchaczom, bardziej słuchaczom niż czytelnikom, że ja też oglądałem mecz Witewa z Puszczą Niepołomice. I oglądałem dwa mecze, to jest razem 180 minut łódzkiej piłki w ubiegłym tygodniu, na finiszu ubiegłego tygodnia. I uważam, że należy mi się albo medal, albo krzyż komandorski, albo nie wiem, albo renta. Nie, właściwie najbardziej to mi się renta należy. I nie wiem, gdzie się o nią ubiegać. To były dwa mecze. Ja tak w sobotę usiadłem sobie, jak to mawia Jarosław Królewski. Na koniec dnia usiadłem sobie i sobie pomyślałem, co ja robię ze swoim życiem, że się tym katuję. I który mecz był gorszy? I nie potrafiłem udzielić odpowiedzi na to pytanie takiej logicznej.
Myślę, że w Łodzi powinna być jakaś specjalna jednostka, sekcja w Urzędzie Miasta, która by rzeczywiście odznaczała za taki heroizm. Nie wiem, być może jest jakieś zasłużenie, nie wiem, jakiś order, który by może ci przyznać, order Prusa czy kogoś. Trudno mi powiedzieć, ale jestem przekonany, Kuba, że szczególnie po takim tygodniu powinieneś się o niego ubiegać. Ja myślę jednak, że gorszy mecz moim zdaniem był w Rzeszowie. No jednak biorąc pod uwagę klasę rywala, pozycję w tabeli, no i sam ten, no, ze stylem to jest dyskusyjnie, tak? Ale no jednak to, że porażka, to, że Resowia, no to bolało bardziej, mi się wydaje. Ja się spodziewałem, że mecz Widzewa z Puszczą będzie takim właśnie meczem twardym, takim, że się niewiele będzie działo, więc to mnie jakby nie zaskoczyło, no ale rozmawialiśmy wielokrotnie o tym meczu ŁKS-u z Resowią, że to ma być taki rozbieg, taki rozpęd. No i wiesz, jak to jest, jak masz biec, ścigać się, jak już na tym rozpędzie się wywracasz.
To prawda, to znaczy wiesz, jak tak patrząc z perspektywy łódzkiego piłkarstwa, no to bez wątpienia sam fakt, że Widzew zdobył punkt w tabeli, a ŁKS nie zdobył punktu w tabeli, to już jakby wyznaczam tutaj gradację i hierarchię. Natomiast ja tak patrzyłem też okiem postronnych. I z tych czterech drużyn, które zaprezentowały swoje umiejętności na murawach w Łodzi i w Rzeszowie, to chyba Resowia wyglądała najrozsądniej, bo jako jedyna tak naprawdę tworzyła jakieś logiczne sytuacje. Natomiast Puszcza nie zdecydowała się na taki ruch, jakim jest stworzenie jakiejś logicznej sytuacji. No i widzę, FIŁKS również nie zdecydowały się na taki ruch, jakim jest stworzenie jakiejś logicznej sytuacji. No, była poprzeczka chyba Pirulo, ale to powiedzmy, że stojąca piłka i dosyć duże ułatwienie. Zresztą tutaj możemy właściwie zacząć od tego UKS-u, bo będzie to bardzo smutny segment. Być może ja nie dotrwam do drugiej części programu i wtedy będziecie mieć z głowy mnie, jak mi pęknie serce opowiadając o tym meczu. Więc zacznijmy od niego i chciałem podkreślić, że Mikkel Rygaard, ściągany jako najlepsza lewa noga, wykonywał chyba z 10 w UKS-ie i za każdym razem trafiał w obrońców. I tutaj też tak się stało. Jak już Pirulo mu zabrał tę piłkę przy drugim wolnym w tym samym miejscu, to powiedziałem, że jest, może coś się zadzieje. I faktycznie.
Tak, powiem ci, bardzo podobał mi się ten rzut wolny wcześniejszy Rygaarda, bo rzeczywiście on najpierw chyba załadował w mur, później poprawiał i znowu trafił w zawodnika. I jeszcze przy okazji się wywrócił, o tym ja nie jestem przekonany, że tam była żółta kartka, no ale już sędzia chyba z litości, że
no, niech spróbuję.
Dwa razy tak wykonać rzut wolny, bo by zmała ta poprawka, no to też jak wykonanie rzutu wolnego, no to masz, chłopie, weź sobie tę kartkę, weź sobie tego wolnego, bo inaczej ci koledzy po prostu wyśmieją w szatni.
No to była makabra, taka wielopoziomowa, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy jeszcze UKS nie przegrywał nawet, to okazało się, że tak naprawdę Resowia gra lepiej. No już ja byłbym w stanie zrozumieć wiele, jestem w stanie zrozumieć różne porażki, takie pechowe gdzieś, wiesz, wymęczone zwycięstwa outsiderów, ale Resowia po prostu była zespołem dużo lepszym i to mnie mega ubodło, zwłaszcza, że do absolutnie kuriozalnej sytuacji doszło w pierwszej połowie przed przerwą, kiedy Łódzki Klub Sportowy, klub słynący z tego, że nawet kiedy przeciwnik rzuca do pressingu 7 rywali, nawet kiedy jest 4 napastników podchodzących na wysokość pola karnego przeciwnika, nawet jeśli są odcięte wszystkie linie podań do obrońców, to Arkadiusz Malarz wznawia grę z 5 metra krótkim podaniem do Maksymiliana Rozwandowicza najczęściej lub też jakiegoś innego zawodnika. Natomiast w tym wypadku Maciej Dąbrowski udał się w pole bramkowe i wypierdolił tę piłkę. Przepraszam, wiem, że jest przed 23, ale no nie da się tego inaczej. Nawet na 70 metrów do przodu. Maciej Dąbrowski z piątki. Przecież to jest futbol. To ja się poczułem, jakbym był w 72, naprawdę.
Tak było. Szanowny pan Gorgoń, wybitny reprezentant, brał to na siebie, podchodził do tych piątek i wybijał, bo Janowi Tomaszewskiemu chyba to aż tak dobrze nie szło. Więc rzeczywiście no nie można powiedzieć, żeby tutaj jakby podopieczni Ireneusza Mamrota, kierowani przez niego, pokazali jakiś nowoczesny futbol, skoro rzeczywiście Dąbrowski staje na 5 metrze i wybija piłkę. Jeśli mam cię pocieszyć, to mogę cię pocieszyć. Mam jedną narrację, ale ja jeszcze z nią poczekam, bo tak jesteś pięknie smutny, że aż chcę posłuchać jeszcze.
Jeszcze dalej mam ciągnąć ten żałobny rapsod.
No tak, wciągnąłem się.
Dobrze, no to tak. Sytuacja Macieja Dąbrowskiego już omówiłem. Była piękna, naprawdę. Poczułem się wówczas się. Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że poczułem się jak nastolatek, ale jak byłem nastolatkiem, to już inaczej się grało od bramki. Zazwyczaj w ogóle obrońca nie był w 16 wówczas, tylko bramkarz wybijał poza 16, bo wtedy zasady były trochę inne też. Że trzeba było wybić poza 16 z piątki. No i bramkarze to zazwyczaj czynili. A ja się nie załapałem chyba na ten czas, kiedy stoper wybijał. Chyba, że gdzieś tam w juniorach, jak graliśmy, to wtedy czasem było tak, że za bramkarza podchodził, stoper wybić to jak najdalej, zwłaszcza, że ja grałem w takich drużynach dosyć ograniczonych piłkarsko, więc często tak się zdarzało, że po prostu to była chwila wytchnienia dla naszego zespołu. Natomiast no, nie spodziewałem się, że Łódzki Klub Sportowy będzie potrzebował chwili wytchnienia w Rzeszowie, w meczu z Resowią. To, co zwróciło moją uwagę bardzo mocno, to jest fakt, że już w pierwszej połowie Resowia miała tak naprawdę dwie fantastyczne okazje, które zostały zmarnowane. Strzał zupełnie bezbędnie nożycami chyba próbował Jakub Rubel wyprowadzić, jeśli się nie mylę, bo gdyby zgarnął tę piłkę prościej, to podejrzewam, że byłbym załamany już przed przerwą. No i potem druga sytuacja, gdzie Arkadiusz Malarz bardzo dobrze zainterweniował na nim. Tam się chyba nawet piłkarze Resowi zaczynali cieszyć, że to już jest w bramce, ale, Arkadiusz Malarz pokazał, że jeszcze czasem potrafi coś obronić. W ogóle jaśniejszy punkt w tym spotkaniu, bo reszta to takie głównie ciemne punkty.
No tak, zdecydowanie. Tu mnie zaskoczył Arek Malarz. Nie wiem, być może Arek Malarz najlepiej się odnajduje w takich meczach, kiedy ma dużo roboty, kiedy może włączyć mu się taki bohater, tak? A jak jest taka jedna sytuacja, dwie, trzy, no to trochę mu za mało jest, wtedy lubi coś zawalić. No oczywiście to jest całkowicie argument z tak zwanej dupy.
Jest to pocieszające.
Ewidentnie Arek Malarz to pokazał, że jeszcze ma trochę tej ikry, tego warsztatu w sobie, bo tu naprawdę poratował momentami ŁKS, no chociaż no finalnie wiadomo, na nic to się zdało.
Mam przed sobą statystyki z tego spotkania z portalu Flash Score. W pierwszej połowie wygląda to tak. Posiadanie piłki 61% dla Resowi. Jeśli chodzi o strzały, 8-3 dla Resowi. Strzały celne 2-0 dla Resowi. Łódzki Klub Sportowy na Murawie w Rzeszowie posiadał piłkę przez 39% dostępnego czasu przed przerwą i nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę rywala. Nie miał również rzutu rożnego, podczas gdy rywal miał 5 i miał 2 żółte kartki. Niebezpieczne ataki, ja nie jestem w stanie powiedzieć, na czym polegają te niebezpieczne ataki, ale w rubryce niebezpieczne ataki widnieje wynik 40-9 dla Resowi. To jest skandal.
To jest skandal, to prawda.
Naprawdę cisną mi się na usta przeróżne wulgaryzmy, a znam ich sporo. Nigdy nie wypierałem się swojego pochodzenia. Mm. Cały czas mieszkam na Limance. Tak jak mieszkałem, jak byłem dzieckiem, to tak mieszkam do teraz na Limance. Znam dużo wulgaryzmów. Znam takie określenia bardzo niekulturalne, ale no nie mogę ich wszystkich wylać tak po prostu na antenie, mimo że bardzo bym chciał. I teraz, i to jest dla mnie najciekawsze, i to jest taki, wiesz co, taki plot twist. No. Chodzi na konferencję Ireneusz Mamrot i mówi, że z przekroju gry to bardziej sprawiedliwy byłby remis.
Tak. Mówiliśmy swego czasu w programie, że Bogusław Baniak mógłby zostać przy samych konferencjach i bardzo by na tym zyskał. No chyba tutaj to nie jest ten przypadek, no bo to jest, powiedzmy tak, Ireneusz Mamrot ma szczęście, że ta wypowiedź padła po meczu w Rzeszowie w pierwszej lidze, czyli generalnie meczu, który interesował wąskie grono. Gdyby taki mecz z ekstraklasowym, gdyby ŁKS podchodził z taką pozycją, jaką ma w pierwszej lidze, w ekstraklasie, do rywala, który ma taką pozycję w pierwszej lidze, to Resowia, i udzielił takiej wypowiedzi po takim meczu, zostałby, jak to się ładnie mówi, zezłomowany. No to jest karygodna wypowiedź, no bo jeśli czegoś nie można odmówić ŁKS-owi, to armat w ofensywie. Tam naprawdę ma kto grać w piłkę. Od pół roku mówię, że defensywa jest bardzo średnia, no ale jednak te karty w ofensywie są takie, że należy wymagać. Jeśli ty nie potrafisz zrobić nic i jeszcze nie potrafisz przyznać się do błędu, no to to jest naprawdę zatrważające. Spodziewałem się, że ŁKS może mieć jakieś problemy tej wiosny, ale nie takiego rodzaju. Czegoś takiego bym nie przewidział. Tej zbitki, która miała miejsce w Rzeszowie, czyli stylu gry, porażki i jeszcze jakieś takie pseudo zadowolenia z tego, może nie zadowolenia, ale no takiej jakiegoś kucia, jakieś wymyślania baśni wokół tego spotkania.
No nie za fajne to było wszystko. No, ten całokształt, no bardzo mi się nie podoba. Jeszcze naprawdę fakt, że Ireneusz Mamrot tak wydaje się być zadowolonym, że ta gra defensywna się poprawiła, bo to widać, że on, nad tym pracowaliśmy i tak dalej, że straciliśmy tylko jednego gola. No dzisiaj już w innym miejscu ci mówiłem, że fantastycznie zmieniliśmy filozofię klubu i nie przegrywamy już 3-4, tylko 0-1. A chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na samą sytuację bramkową, bo nie wiem, czy patrzyłeś tak dokładnie, ale
tak.
Zwykle patrzyłeś dokładnie. No to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na zachowanie Pirulo, hiszpański skrzydłowy Łódzkiego Klubu Sportowego. Znalazł się pomiędzy dwoma zawodnikami Resowi. Oczywiście był tam też gdzieś w okolicach Jakub Tosik, wówczas grający na prawej obronie. No i wydawało się, że tutaj podział ról jest prosty. Jeden zawodnik ŁKS-u kryje jednego zawodnika Resowi, a drugi zawodnik ŁKS-u kryje drugiego zawodnika Resowi. Tymczasem Pirulo pobiegł 10 metrów do przodu nagle. Tak jakby zupełnie nie spostrzegł się, że za jego plecami jest zawodnik. To, ile miejsca miała Resovia przy tym dośrodkowaniu, to jest po prostu jakiś absurd totalny. Ja nie widziałem czegoś takiego, bo to wyglądało tak, jakby Pirulo przez chwilę stracił z zasięgu zawodnika, którego miał kryć, i uznał, że on już zniknął. Że jak on go nie widzi, to znaczy, że jego już nie ma. Że on już wsypał się w cienie albo obrócił się w nicość. I Pirulo pobiegł, jakby chciał kontrę konstruować. Pomyślałem sobie wówczas, że to jest jakieś zbiorowe zaćmienie umysłów. I no niestety, ale mam wrażenie, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Łódzki Klub Sportowy ma tarapaty przez to, jak zawodnicy stricte ofensywni funkcjonują w defensywie. I teraz sobie myślę, że zaprzęgnięcie Pirulo do zadań defensywnych w tak dużym stopniu, w jakim on w tych ostatnich meczach pełni te role defensywne, to jest po prostu błąd. Ja jako laik takie odnoszę wrażenie. I być może za jakiś czas Janusz Mamrot mi powie, że się znam tak jak na wszystkim innym, czyli w ogóle. Ale według mnie, w mojej opinii, w tym momencie jest to duży błąd, który sprawia, że Pirulo ani nie jest w sobie, bo go nie ma tam, ani nie jest w sytuacji, bo takie sytuacje wydaje się na spadek. Zawodnikiem, który właśnie dośrodkowuje piłkę prosto na wróbla. No, jest to skandaliczna sytuacja, to co się wyczynia na murawach z udziałem LKS-u i bulwersująca sprawa. Właśnie mieliśmy dzisiaj tego użyć w tetrykach, ale użyjemy tutaj. No, bulwersująca sprawa. I jeśli ktoś mnie zapyta, czy należy bić zawodników, nie powiem tak. Ale naprawdę uważam, że trzeba coś tutaj bardzo grubo zmienić, no bo no nie może tak być, że wszystkie nasze siły ofensywne są wykonane do defensywy, gdzie oni i tak się nie nadają w żaden sposób. Bo nie nadaje się Pirulo, żeby ganiać się ze skrzydłowymi rywala. No i oczywiście, tu już sumując cały wątek, Jakub Wróbel, wiadomo, jest to napastnik, jest to snajper, jest to gość, który w LKS-ie grał też w Stali Mielec. Jest to człowiek, który w Ekstraklasie miał jakieś ze 17 okazji, żeby zdobyć bramkę. Nie wykorzystała ani jednej, o czym ja oczywiście jako dziennikarz, bo oprócz tego, że jestem kibicem LKS-u, to zdarza mi się również pisać teksty. Strzedziłem z niego dosyć regularnie, że jak on może marnować takie sytuacje. No i oczywiście wiadomo, że przeciw LKS-owi nie zmarnował sytuacji, bo tak to już jest. Więc staram się bardzo mocno ograniczać moje śmianie się z różnych zawodników w polskiej piłce, ponieważ żadna szpilka w ich kierunku nie zostanie bez ich zemsty, kiedy tylko przyjdzie im grać z Łódzkim Klubem Sportowym.
To prawda. Ja tylko dodam, Kuba, że ewidentnie miałem podobny wniosek, że Pirulo po prostu już szedł do kontry w tej akcji, już był pewien z jakiejś sobie znanej przyczyny, że to oni na pewno to sobie poradzą i on już tu będzie konterkę zaczynał. Już przed oczami miał asystę, ale potem sobie przypomniałem, że przecież Pirulo przedłużył kontrakt. On się już nie musi starać. Starasz się do takiego kontraktu, jaki ma Pirulo. On teraz już po prostu jest. I to wystarczy.
Słynna teoria Rokiego. Weszło Polski w jednym programie, chyba ze 4 razy tak mówił. A powiedz, kiedy on przedłużył kontrakt? Tylko to wtedy chyba chodziło o Starzyńskiego jeszcze, o któregoś zawodnika z Ekstraklasy.
Tak. To jest kiedyś była teoria o młodych zawodnikach, że grają do pierwszego dużego kontraktu. Wtedy mi się przestaje starać. I to spokojnie można rozciągnąć na zawodników starszych.
Wygląda to w tej chwili tak, że w ostatnich 5 spotkaniach Łódzki Klub Sportowy zaliczył 2 zwycięstwa, remis oraz 2 porażki, co jest o tyle niekomfortową sytuacją, że jak dobrze pamiętamy, w rundzie jesiennej z tymi 5 rywalami Łódzki Klub Sportowy zdobył komplet punktów. 15. A teraz zdobył 7. Jest to smutne, jest to bardzo niepokojące. Jak dobrze pamiętamy, jesienią Łódzki Klub Sportowy zatrzymał się dopiero w Gdyni, w meczu z Arką. I teraz właśnie taki mecz z Arką nadchodzi. I myślę, że albo będzie to spektakularne przełamanie, zwłaszcza, że Ireneusz Mamrot na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział, że wreszcie zaczął ćwiczyć z piłkarzami grę ofensywną, albo będzie to bardzo czytelny sygnał, że niedługo się z Arką zamienimy. Arka w tym momencie, finalista Pucharu Polski skądinąd, traci 7 punktów do Łódzkiego Klubu Sportowego, mając 1 mecz mniej. Jeśli z Łodzi wywiezie komplet, to strata zmniejszy się do 4. A ja się zapłaczę i będę tak płakał aż do następnej audycji, kiedy się lekko pozbieram na czas jej trwania. Powiedz mi, Leszku, czy jesteś w stanie powiedzieć, że nie będzie źle w meczu LKS-u z Arką?
Sprawdziłem sobie tabelę meczów od czasu, gdy, no licząc od kolejki, kiedy zremisowaliście z Arką, czyli kiedy ta wasza pasa upadła. No i zagadka, na jakim miejscu jesteście? Możesz się pomylić o, powiedzmy, dwa.
14.
A, widzisz, 14 jest Resowie, jesteście na 11. A Arka od tamtego momentu na 9, więc jest to mecz dwóch ligowych średniaków. I to, a generalnie miałem cię pocieszyć też, więc no, trzeba odnotować, że pozycja Resowi w tabeli może być troszeczkę myląca. No, pamiętajmy, że to jest zespół, który w ostatnich kolejkach i ograł Termalikę, i zremisował z Miedzią, i zremisował z GKS-em Tychy, i z Odrą Opole. To jest naprawdę drużyna, z którą się bardzo nieprzyjemnie gra. Więc tyle mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że Resowia w ostatnich tygodniach jeździła po Polsce i przegrywała z kim się da, dostając za to oklaski, tylko rzeczywiście to jest zespół, który jest na tak zwanej znoszącej.
No dobrze, to umiarkowanie mnie pocieszyłeś. Jeśli miałbym szukać jakichś takich powodów do optymizmu na przyszłość, no to jest to, że być może faktycznie teraz ŁKS-iacy wykonują bardzo ciężką pracę, płacą bardzo ciężką cenę za to, że w przyszłości ma być lepiej. Bo sam dzisiaj w innym programie naszym, Dwaj Zgryźliwi Tetrycy, który jutro o 10 na YouTubie, serdecznie na niego zapraszamy, przekonywałem, że czasem tak jest, że jak zatrudniasz trenera, to mu dajesz jakiś tam czas, żeby on sobie wprowadził jakieś swoje rzeczy. Obiecujesz mu tego wtedy, że będziemy razem na to końca i ten trener ja nie jestem do końca przekonany, że Ireneusz Mambrus wprowadza cokolwiek do drużyny ŁKS-u przez ostatni miesiąc. Natomiast no, nie da się ukryć, że finisz ligi w wykonaniu Wojciecha Stołowego był fatalny, jeśli chodzi o tą ubiegłą rundę, bo wtedy graliśmy z samą górą tabeli i dostawaliśmy od niej same smary. I istnieje takie zagrożenie, taka szansa, to nie jest zagrożenie, tylko szansa, że faktycznie Ireneusz Mamrot teraz radosnego wprowadzania, czy nie radosnego, smutnego wprowadzania swojej filozofii i za chwilę, kiedy przyjdą mecze z czołówką, ta jego filozofia eksploduje. Jest to o tyle moim zdaniem prawdopodobne, chociaż jak wspominam raz jeszcze, ja nie jestem tego przekonany, ale jest to o tyle prawdopodobne, że faktycznie w polskim futbolu dość często mamy do czynienia z meczami walki. Z meczami walki, gdzie przesądza jeden stały fragment albo jeden daleki wyrzut z autu i zdaje się, że Ireneusz Mamrot takich właśnie meczów walki uczy Łódzki Klub Sportowy w ostatnich tygodniach i o ile udało się na razie wygrać mecz walki z zawsze groźnym GKS-em Bełchatów, zremisować mecz walki z równie groźnym Zagłębiem Sosnowiec oraz przegrać mecz walki z Resowią, to podobne wyniki być może osiągniemy w meczach z czołówką, czyli jakieś tam gdzieś wpadnie jedno zwycięstwo, gdzieś wpadnie jeden remis i ŁKS się doczłapie do baraży, bo w bezpośredni awans to już tak powoli zaczynam powątpiewać, ale że w tych barażach może Łódzki Klub Sportowy coś pokaże ze swojej strony.
To prawda, nie mam nic już jakby chyba do dodania.
Bardzo się cieszę, bo myślałem, że być może jakoś mnie ściągniesz na ziemię, że to nie będzie tak ładnie wyglądało, ale...
No, może tylko to, że jak mówię, zakładałem, że jednak ta Resowia to muszą być 3 punkty jako ten rozpęd, a później zobaczymy coś więcej z planu Mamrota. To jest jakaś taka poważna rysa, ale niech będzie, że często tak mówimy, że jakakolwiek drużyna przegra gdzieś z kimś z dołu tabeli, no ale później wychodzisz na boisko z kimś teoretycznie mocniejszym i ten mecz ma zupełnie inny przebieg, no bo choćby ta drużyna teoretycznie mocniejsza jest ustawiona bardziej ofensywnie, no to są bardzo płynne kwestie, to nie tak, że jak grasz z kimś z dołu tabeli, no to on już się kładzie i musi być tak łatwo, a później jeśli z nim przegrasz, to później ty się kładziesz przeciwko mocniejszej drużynie, to jest wszystko bardzo płynne i umowne.
No i też pamiętajmy, że tutaj w sumie dobrze wspomniałeś, że jeśli chodzi o tę tabelę formy, no to faktycznie Resowia za ostatnie 5 meczów jest chyba na 5. miejscu, jeśli mnie Flash Score nie oszukuje, a na przykład Arka Gdynia za te ostatnie 5 meczów jest na miejscu 14.
Ponieważ ostatnio... No i rzeczywiście miała trudny terminarz Resowia, choć grał u siebie.
To prawda. A Arka też jakimś wielkim mocarzem nie jest, bo przecież zremisowała z Odrą Opole na przykład, przegrała z GKS-em Tychy, przegrała z Górnikiem Łęczna u siebie. No nie, Arka też miała ciężki terminarz po prostu. Może poprzestanie. Natomiast przejdźmy do Widzewa, dlatego że tutaj ja się odbiję teraz bardzo mocno. Się odbiję i powiem szczerze, że bardzo słabo to wyglądało. Ze strony Widzewa i ze strony Puszczy. I to był mecz, gdzie no naprawdę się nieprawdopodobnie wręcz wynudziłem, bo tam się nawet nic nie działo tak naprawdę. Jeśli miałbym wskazać widzewskie jakieś okazje, to chyba ten strzał Samca Talara po fajnym podaniu takim nad głowami obrońców i tyle. Nie przypominam. Pamiętasz coś jeszcze? Coś zapominałem?
Co? Po prostu mam taką refleksję, że tak gra Widzew tej wiosny i mnie jakby to, że równie dobrze mógłby to być jeden karny, jedna jakaś sytuacja Widzewa i byłoby 1-0 i wszyscy byliby zadowoleni, tak? Więc też Widzew już grał takie mecze tej wiosny, z których wywoził 3 punkty albo bywał okradany z punktów, jak w Opolu. Więc ja jakoś mówię, to jest chleb powszedni widzewskiego kibica, takie męczarnie. Tylko różnica jest taka, że do tej pory zazwyczaj częściej niż rzadziej takie spotkania udawało się przeciągnąć na swoją korzyść. Mówię oczywiście o meczach wiosennych. To, że teraz się nie udało, mnie jakoś specjalnie nie zaskoczyło. Jak rozmawialiśmy tydzień temu, mnie bardziej zaskoczył przebieg meczu w Sosnowcu, ponieważ tam to wszystko wyglądało inaczej. Defensywa była w strzępach. Widzew ani nie kreował, co zwykle nie kreuje, ale też dopuszczał do wielu okazji rywala. Tutaj był jakby powrót do czegoś brzydkiego, sprawdzonego, ale tak ta przewidywalność gdzieś tam pozwalała Widzewowi na to, by do meczu z Sandecją podchodzić jako to będzie mecz dwóch najlepszych drużyn tej wiosny z punktu widzenia tabeli. To jakby jest po prostu fakt, więc no cóż, ta gra nie musi się nam szczególnie podobać, no ale z faktami pewnymi się nie dyskutuje. Widzew tak grając punktował sporo, a że w końcu tak grając nie zapunktował, gdzie Puszcza też słynie z tego typu spotkań, no cóż, zdarza się.
No tak, to trzeba przyznać, że Puszcza też nie miała jakichś takich setek do wykonania, że to było, to Widzew jakoś cudem wybronił sobie punkt. Fakt, że były te dwie okazje Rakoczego, który w ogóle wniósł dosyć sporo ożywienia tam w drugiej połowie. Serafin też parę razy ładnie pokombinował, no ale no, nie, trudno tutaj w Rąbla winić o to, że wykonał swoją robotę bardzo dobrze. I też trudno tutaj kreować wrażenie, że Widzew cudem uratował punkty, skoro tych sytuacji to było ze dwie na 90 minut, bo chyba tak trzeba to mniej więcej określić. Także istotnie to nie jest tak, że jakoś się pogorszyła na przykład gra obronna Widzewa, bo ty zwracałeś dosyć mocno uwagę, że dorobkiem trenera Dobiego, taką spuścizną trenera Dobiego w Widzewie będzie to, że gra obronna wygląda całkiem solidnie i tak jest, tak po prostu jest, bo wyjmując mecz z Zagłębiem Sosnowiec, to tak naprawdę ani Chrobry, ani Stomil, ani GKS Jastrzębie, ani teraz Puszcza Niepołomice, no nie ośmieszyła jakoś tej defensywy w taki sposób, żeby Widzew miał gola stracić. O, teraz wiesz co, tak sobie zobaczyłem w tabelę patrząc, że w tej chwili to UKS ma więcej straconych goli niż Widzew już o dwa. No kto by pomyślał?
No, po tym początku rzeczywiście, gdzie tam Widzew troszeczkę potracił w tych pierwszych trzech meczach.
Ale na szczęście Ireneusz Mamrot jest właśnie w trakcie uszczelniania defensywy, więc jestem spokojny o kolejne mecze.
No, w każdym razie, Kuba, przejdźmy do tego dużego pytania, czy twoim zdaniem, no bo ja rozmawiałem z Piotrem Szorem, że kwestią sportową, kwestią wyników, które zdecydowały, no bo to nie były wszystkie jakby przyczyny, ale trener Dobi i zarzut ze strony zarządu to mecz z Odrą Opole, wyjazdowy, mecz z UKS-em, mecz z Sosnowcem i mecz z Puszczą. 4 plamy na wiosennym wizerunku drużyny.
No ale to powiedz, ty się z tym zgadzasz?
Nie zgadzam. Odra Opole, no powiedziałem od razu jakby też prezesowi, że no jednak tam, gdyby sędzia nie popełnił gigantycznego błędu, no to Widzew najprawdopodobniej miałby 3 punkty. W stylu takim, do jakiego przyzwyczaił wiosną, no ale miałby 3 punkty i tak naprawdę no ciężko jest mieć pretensje jakieś wielkie o ten mecz. Jeśli będziemy pamiętać, że ten styl taki Widzew po prostu ma, no bo być może nie ma z czego ruszyć lepszy. Co do meczu z ŁKS-em, no to tutaj jakby najbardziej się zastanawiam, no bo może lepiej, żeby na przykład Dobi nie strzelał tych dwóch bramek pierwszych, tylko wiesz, jakby było do przerwy. Znaczy, tak się zastanawiam, no bo bardzo mocno ciąży na tym wizerunku, że albo było blisko zwycięstwa, albo roztrwonili dwubramkowe prowadzenie, albo ta pierwsza połowa była dobra. No to w zasadzie ta świetna pierwsza połowa Widzewa teraz jest używana jako argument przeciw Widzewowi trenera Dobiego. Tak? Gdyby ta pierwsza połowa była gorsza, no to nie byłoby takiej dysproporcji, nie byłoby mówienia, albo trener Dobi źle to zostawił w drugiej połowie, albo gdzieś tam zabrakło mu odwagi. No to nie, no, tak nie było. Mecz z Sosnowcem oczywiście jest porażką totalną. Zarówno wynik, styl, wszystko wokół tego meczu. No ale Puszcza, no jakby, czy to już było takie ultimatum, ten remis z Puszczą? Ja rozumiem, że sytuacja w tabeli jest taka, że Arka mogłaby gdzieś tam odskoczyć, ale no Widzew jest jednak w tej grze cały czas o baraże. Ja nie mam przekonania, że ta sytuacja jest taka, że już wymagała zmiany. Moim zdaniem no coś tutaj jednak powstawało, nie było to za ładne, ale jak mówię, to jest pierwszy wiosenny kryzys i to naprawdę nie taki, że jest seria trzech porażek, tylko jedna porażka i remis. No, ciężko mi to jakby poprzeć.
Wiesz, najdziwniejsze jest to, że tak naprawdę teraz się okazuje, że derby to był moment, w którym obaj trenerzy pracy stracili. Znaczy, może stracili zaufanie na tyle, że zaczęła kiełkować myśl o zwolnieniu. Choć nikt nie przegrał i też nikt nie wygrał, dodajmy, bo był remis. To jest dla mnie o tyle dziwne faktycznie, że no zobacz, Łódzki Klub Sportowy, który no, podejrzewam, że ma dużo lepszą kadrę, trzeba tak to określić na papierze, tęskno było działaczom ŁKS-u i pewnie też części kibiców do tego, żeby grać nudny futbol na 1-0. Jeden do zerka typowe. I tak sobie myślę, jakby to, co ŁKS gra od początku rundy, łącznie z tym Dreszczowcem, z Widzewem, odwrócić. Czyli gdyby Widzew osiągał takie wyniki jak ŁKS, czyli na przykład odrobił 0-2 w derbach, a ŁKS osiągał takie wyniki jak Widzew, czyli wygrywał sobie 1-0 po jednym strzale celnym. Czy też tak jak w Opolu remisował 0-0, mimo że powinien wygrać po rzucie karnym. Jakbyś wtedy działacze obu klubów podchodzili do oceny szkoleniowców, bo mam wrażenie, że to jest trochę takie, że trawa jest bardziej zielona zawsze u sąsiada, nigdy u nas. I no nie wiem, ja to nie do końca rozumiem to zwolnienie trenera Dobiego pod tym kątem. Zwłaszcza, że kurczę, czy tak naprawdę Widzew ma pakę, żeby w tych barażach coś osiągnąć? To też jest dla mnie takie pytanie, bo przyjęło się, wiesz, mówić, że walczymy o szóstkę. No, walczymy o szóstkę, jak jesteśmy na siódmym, no to nie realizujemy celu, bo to jest jedna pozycja do dołu. A czy to jest aż taka różnica będzie drastyczna? Czy z trenerem Dobim zajmiesz powiedzmy siódme miejsce, czy z trenerem Broniszewskim zajmiesz szóste i widowiskowo przegrasz w barażu? Wydaje mi się, że nie, że to nie jest aż taka różnica. A traktuje się to w Widzewie, jakby faktycznie no, świat się kompletnie zmienił po zajęciu szóstego miejsca. Przy czym ja myślę, i być może jestem w błędzie oczywiście, że gdyby trener Dobi dostał czas i dopchnąłby się do baraży, to miałby w nich odrobinę większą szansę niż jakikolwiek nowy trener, który by się do baraży dopchnął, ale nie miałby po prostu znajomości drużyny, nie zarządzałby tą grupą od jakiegoś czasu. Takie jest moje zdanie mocno z boku, natomiast widać było i słychać w słowach Piotra Szora, że właśnie to zarządzanie grupą się pojawiło i chciałem...
Wiesz co, jeszcze tutaj jakby co innego, zanim dojdę do tego zarządzania grupą, no bo tak, trener Dobi był na początku sezonu nowym szkoleniowcem, pierwszy raz biorącym się za taki klub. A skoro klub zatrudnia szkoleniowca bez doświadczenia pracy w takim dużym klubie, no to musi to mieć jakby też na uwadze, że ten szkoleniowiec pewnych rzeczy będzie się uczył. Widzew był, podkreślamy któryś raz, Beniaminkiem, który awansował w fatalnym stylu. Więc ta pozycja wyjściowa, jeśli chodzi o jakość kadry, nie była weryfikowana pozytywnie. Komuś mogły imponować nazwiska jakieś tam, ale jeśli chodzi o dokonania ostatniej drużyny, to był to Beniaminek bardzo, bardzo przeciętny. Z trenerem nowym, tak nazwijmy go świeżakiem możemy to tak powiedzieć, z trenerem świeżakiem, z kilkoma nowymi zawodnikami, z sytuacją pandemiczną, która sprawiała, że te przygotowania, a więc też wdrożenie nowej drużyny było bardzo krótkie. No i w pewnym sensie można było się spodziewać, że ta drużyna po prostu wejdzie źle w sezon. Przegrała te trzy pierwsze mecze w sposób bardzo efektowny, ale jeśli, ale no, licząc to wszystko, patrząc dzisiaj na chłodno z dystansem, należało się spodziewać, że te trzy mecze mogą tak wyglądać. Może jakiś punkt widzę w urwie, ale jakby no widzimy, skąd się mogły wziąć te trzy porażki i to takie dosyć dojmujące. Szczególnie, że Dobi początkowo chciał grać ofensywnie i szybko się przekonał, że to po prostu niemożliwe. Zmienił kierunek pracy. Ale jeśli odejmiemy te trzy kolejki pierwsze, no to Widzew jest spokojnie na pozycji barażowej. To też jakby dla mnie dodaje tego kontekstu, że jeśli damy jakąkolwiek wyrozumiałość do pierwszych kolejek i chwilę o nich zapomnimy, to Widzew jest tam, gdzie wszyscy chcą, żeby wszyscy po widzewskiej stronie chcą i oczekują, żeby był, tak? Piotr Szor na pewno ma takie przekonanie, że ta kadra jest dostatecznie mocna, żeby wywalczyć te baraże. No, być może ta tabela również pokazuje, że ona jest dostatecznie dobrą kadrą na baraże, no ale jednak trzeba zachować tutaj pamięć o tych pierwszych kolejkach, gdzie to była wtedy w pewnym sensie grupa ludzi dopiero się jakby zgrywających w pewnych istotnych elementach. No, ja nie mam, tak?
No mówię, że do tego możesz jeszcze dodać fakt, że no to było pierwsze okienko tak naprawdę, gdzie trener Dobi miał wpływ jakikolwiek na to, co no, będzie tak dalej czynione, nie?
Tak, no nie da się ukryć. Na pewno ciekawe jest to, że nawet w tym gronie trzech osób, które ostatecznie zdecydowały o losie trenera Dobiego, czyli Piotr Szor, Michał Rydz i dyrektor scoutingu Wichniarek, Tomasz Wichniarek, no nie było jednomyślności co do trenera Dobiego, także to też jest interesujące, tak, że to nie było jakoś tak ostatecznie jakby odpowiedzialność za to wziął Piotr Szor, który no chyba był najbardziej przekonany, że tutaj potrzeba impulsu, ale w tym triumviracie też nie było jakiejś jednomyślności, także to nie jest tak, że wszyscy widzowie czekali, aż ten Dobi się potknie, była jakaś doza zaufania, no ale ostatecznie w toku dialogu to zostało przeważone. No jest ta kwestia zarządzania drużyną. Ja troszeczkę słuchałem też wczoraj całego długiego wywiadu, to jest fajne, no znowu czapki z głów przed Radiem Widzew, no bo dzień po zwolnieniu trenera, ten trener jest u nich na całą godzinę, tak? To jest fajna rzecz i to pokazuje siłę Radia Widzew, to trzeba im po prostu to oddać. I trener Dobi mówił, że rzeczywiście rozstali się w takich pozytywnych stosunkach. To nie jest taka sytuacja jak, nie wiem, gdzieś trener Ojrzyński, który jest całkowicie rozczarowany, zdruzgotany tą sytuacją, czy inny trener, który dostaje kopniaka i dzień po prostu ma prawo wylać swoje żale, tylko jest jednak taki szacunek obustronny, zarówno ze strony Szora do Dobiego, jak i Dobiego do Widzewa i do Szora, taki, gdzie naprawdę w tym w radiu kibicowskim nie musiałby specjalnie się pilnować, a jednak powiedział tak. Oczywiście nie zgadzał się z decyzją. Natomiast tak, jest ciekawe to o zarządzaniu drużyną, no bo mamy tutaj pewne kwestie między wierszami, tak? W radiu Widzew wprost zapytano, jak to było z tym zarządzaniem, czy on krzyczał. No i ten Dobi tak mówił takimi metaforami, czyli że gdy jego córka się sparzy, no to on musi na nią krzyknąć, żeby ona więcej już nie wkładała tego palca w ogień, tak? Że w szatni, w której jest 25 kogutów, no musi być czasem jakaś kłótnia. Także ewidentnie tam były takie, jak to się mówi, męskie słowa, jakieś tam czasem mocniejsze określenia. Z drugiej strony Dobi pytał też, no to chcecie zatrudnić trenera, jak sami mówicie, z jajami, szefowie, a później się dziwicie, że on nie podchodzi do każdego piłkarza i nie mówi, no jesteś wspaniały, jesteś cudowny i tak dalej. Że tak troszeczkę jakby mówił o tym braku konsekwencji. No i jednocześnie mówił, że on, to, że on tam czasem używał mocniejszych słów, ale to nigdy nie było, nie wiem, obrażanie, poniżanie. Były jasno wyznaczone granice, że to jest drużyna, to jest rodzina. Mówimy sobie wprost, ale nigdy nie przekraczamy pewnych granic i brzmiało w tym bardzo, bardzo autentycznie. To jest na pewno ta kwestia. Natomiast no, to już są na tyle, jakby głęboko wchodzimy w tą szatnię, co tam dokładnie zaszło, czy trener Dobi przekroczył jednak granicę, czy nie, tego już nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, ale na pewno trzeba będzie się zastanowić, No, czy to nie będzie ten schemat, który widzieliśmy w wielu klubach, że zatrudniamy trenera za mordystę, później zatrudniamy trenera, który się kumpluje z szatnią, później zatrudniamy trenera za mordystę i później trenera, który się kumpluje z szatnią, tak? Bo ty ostatnio pisałeś, to, że nie ma tej jakiejś konsekwencji, że stawiamy na trenerów podobnego stylu, tylko właśnie od ściany do ściany. No to teraz trzeba nad tym zastanowić również w Widzewie, skoro tutaj mamy jasno sprecyzowane, jakim typem trenera był trener Dobi.
Jakim typem trenera chcieliby ten piłkarze zarządzać w sumie. Znaczy nie chcę oczywiście tutaj wchodzić w taką narrację, po prostu mi się to tak skojarzyło z tymi słowami, które słyszymy cały czas wokół tego zarządzania grupą w Widzewie. No masz tu rację na pewno z tym, zwłaszcza, że rano się ze mną kłóciłeś strasznie, więc cieszę się, że tutaj się zgadzasz co do tego aspektu tego tekstu. A tak serio zupełnie mówiąc, no to kurczę, to zawsze będzie rodzić takie pytania i będzie to stawiało znaki zapytania przy całej filozofii klubu, jeśli trener traci pracę i potem prezes nawet nie między słowami, tylko wprost mówi, że jedną z przyczyn było zarządzanie grupą. No bo to jest niejako przyznanie, że ta grupa nie do końca była zachwycona ze współpracy. A to już przywołuje takie najgorsze skojarzenia po prostu z klubami, gdzie szatnia zwalniała trenera i tyle.
Tak, pozwól, że tu wejdę ci w słowo, bo prezes Szor mówił, że no aż nie było jakichś takich patologii absolutnie. Tak? Trener Dobin mówił w swoim wywiadzie, że gdy on był zawodnikiem i nawet jak szatnia miała jakieś wątpliwości do metod trenera, to nie są od tego, żeby je kwestionować, tylko żeby robić to, co mówi, tak? Być może to jest jakiś... Poruszamy się pewne kwestie między wierszami, więc być może on miał jakiś zarzut. Natomiast gdy tylko jakby było pytanie, czy jego zdaniem piłkarze mogli zrobić coś wbrew niemu, to absolutnie to odrzucił, że nie możemy mylić pojęć, że absolutnie nie. Nic takiego nie miało miejsca, żadnego próby zwolnienia, żadnego kładzenia się. I też Piotr Szor mówił, że w żaden sposób szatnia nie wpłynęła na tę decyzję, nie było jakichś, nie wiem, pielgrzymek ze strony szatni do szefostwa na skargę i tak dalej, więc to też tylko tak tytułem uzupełnienia, że no pewnie się nie dogadywali, ale też nie było jakiejś, nie wiem, no skali, że zwalnianie trenera tak przez piłkarzy.
No tak, żadnych karczennych awantur, chociaż wiesz, tak. Tutaj niepokojąco zabrzmiały te słowa właśnie o tym krzyknięciu na córkę, no bo kurczę.
Tak, no trener Dobi jest bardzo specyficzny, szczerze ci powiem, no nawet w tym wywiadzie jest on do odsłuchania na YouTubie Radia Widzew, no czasami te metafory potrafią być takie dosyć odległe od rzeczywistości, no, jest to na pewno człowiek szczery, z dobrym sercem, z wiarą w swój warsztat, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że do niektórych ten jego przekaz może nie trafiać.
No właśnie się zastanawiam, na ile to wiesz, krzyknięcie na piłkarza, no kurczę, w sumie to jest normalność, nie? Tak, że trener raczej krzyczy na piłkarzy, no tak się po prostu zdarza, taki jest futbol, futbol jest futbol, you know.
No tak.
Także to pod tym kątem nie zdziwiło. No na pewno nie wejdziemy w to dokładniej, bo nawet gdybyśmy chcieli i gdybyśmy byli dziennikarzami newsowymi i byśmy siedzieli pod szatem i przekładali szklankę do drzwi, no to nie byłoby to do końca przekonujące w naszym wykonaniu z racji tego, że przecież znamy się z Merwilem, to znaczy ja się znam. Więc byłoby niesympatycznie, gdybyśmy tutaj mówili o tym, co sądzi szatnia, bo od razu pewnie wszelkie podejrzenia by mogły paść na naszego kolegę, z którym ja nie rozmawiałem od roku.
A ja go nie znam.
No właśnie. Więc to żeby nie było, że my coś wiemy.
Ja powiem ci, lubię to tak, bo ostatnio rozmawiałem z Maciejem Iwańskim i on mi mówi, że no bo ty tam mówiłeś, ty tam robiłeś i wyciąga mi jakieś teksty weszło sprzed 10 lat, że to na pewno ja pisałem i ja tak uważałem. To jest ciekawe.
No to fakt, zwłaszcza, że jeśli chodzi o teksty z weszło sprzed 10 lat, to tam były takie jaja czasem, no. Że szok. Też parę razy musiałem się tłumaczyć z niesamowitych tekstów. To jest coś oczywistego. No dobrze, no to zwolnienie mamy mniej więcej ogarnięte.
Tu jeszcze istotny temat, właśnie chyba nie wiem, czy chcesz, o trenerze Broniszewskim?
No właśnie tak chciałem zapytać, jak ty myślisz, czy trener Broniszewski doprowadzi Widzew do baraży?
Znaczy, jest tu inna kwestia, którą trzeba poruszyć. Łukasz Grabowski napisał, że według jego informacji trener Broniszewski już w styczniu deklarował chęć zastąpienia Dobiego, że jak będzie potrzeba, to on jest gotowy i to udźwignie. Tak? No rozumiesz, to twój śmiech jest w jakimś sensie wymowny, prawda? No tak. więc
wiesz, trener Leszek, Kot, jeśli no. byłaby taka sytuacja, że musiałbym audycję poprowadzić sam, to jestem gotowy. mogę to zrobić, także.
O, nie kuś, bo byś prowadził potem. W każdym razie, no więc taka deklaracja według Łukasza padła. Ja zapytałem o tą deklarację Piotra Szora. No jak się tam wczytamy w odpowiedź, tam nie ma żadnego słowa, że takie słowa nie padły. Nie ma jakiegoś dementi. Jest raczej, no trener Broniszewski ma UEFA Pro i 41 lat, no, no trzeba zacząć pracować na własne nazwisko. No, trzeba. Generalnie no, wśród kibiców jest troszeczkę narracja, że trener Broniszewski kopał dołki pod trenerem Dowin. Ja znowu, tak jak z tymi piłkarzami, z tym, że zwalniali, nie mieliłbym pojęć, jak nie wylewałbym z kąpielą. No, jest jakaś różnica między zgłoszeniem deklaracji, że jeśli będziecie potrzebować trenera, to ja mogę to jest, zgłaszam akces, a co innego, nie wiem, teraz działać na niekorzyść trenera podczas treningów, podczas meczów? No oczywiście, że nie. Jestem przekonany, że stanowili razem sztab. Natomiast trener też, Broniszewski, no nie wiem, mógł dać taki sygnał. Nie widzę tu, no jest to pewien niesmak, no widzę, wie, no nawet ten moment zwolnienia, że przed treningiem, trening, później druga część zwolnienia, a tak PR-owo widzę, się porusza trochę jak słoń w składzie porcelany. Ale to też nie jest do końca wina szefostwa tutaj. Natomiast to na pewno Marcin Broń, cieszy mnie to, że Piotr Szor dał trenerowi Broniszewskiemu to, że on do końca sezonu to poprowadzi, tak? Czy takiego zapewnienia nie mógł dostać trener Dobi? No to już są te kwestie, że o wielu rzeczach nie wiemy po prostu, tak?
Trochę się zaśmiałem, żeby nie było tak jak ze Stalą Mielec. Czyli, że zaufanie jest oczywiście do samego końca sezonu, jeśli będzie wszystko dobrze szło. A jeśli będzie szło nie, no to niekoniecznie. Ale nie, no wydaje mi się, że Widzew już nie zmieni trenera. No jest to zawsze dwuznaczna sytuacja. Ja przypominam sobie dwie takie sytuacje. Chyba Czesław Michniewicz i Rafał Latowski. I druga taka sytuacja, Marek Chojnacki i Grzegorz Wesołowski. No i zawsze.
Chyba jeszcze był ten Węglewski też, trener tak, Węglewski tak, z Michniewiczem, tak? W Niecieczy?
No, pewnie wymienilibyśmy więcej. Te były takie, które najmocniej mi się wryły w pamięć, bo zazwyczaj ten odchodzący szkoleniowiec miał jednak żal do asystenta, że nie do końca zostało to rozwiązane z taką klasą, jak on się spodziewał, że będzie. No bo też pamiętajmy, są asystenci. I są asystenci. Są asystenci tacy, którzy za trenerem jeżdżą po całej Polsce i Europie i pracują wspólnie, tworzą sztab, tworzą drużynę, zespół, praktycznie tak jak, nie wiem, Joe Biden i Kamala Harris, tak to określę. A są też asystenci tacy, jak na przykład trener, nie pamiętam nazwiska, ale ten, co jest w Niecieczy od wielu, wielu lat i on jest zawsze...
Jan Pochroń?
Dokładnie tak, Jan Pochroń. No i widzisz, jeśli Jan Pochroń przejął po Czesławie Michniewiczu schedę na przykład w Niecieczy, to podejrzewam, że Czesław Michniewicz nie byłby obrażony. Ale gdyby jego najbliższy asystent, tak jak swego czasu Rafał Latowski, przejął, no to już byłoby to trochę takie dwuznaczne i na pewno zostawiałoby pomiędzy oboma dżentelmenami drobny zatarg. Takie jest przynajmniej moje widzenie tej sytuacji. No nie wiem, jak to będzie wyglądało, natomiast też zastanawiam się, jak to będzie, jeśli chodzi o szatnię. Bo tu też zawsze są takie, jak w wielu kwestiach w piłce i trochę też jak w przysłowiach ludowych, że z jednej strony co nagle to po diable, a z drugiej strony znajdziesz przysłowie czy tam powiedzonko, które w zupełnie innym kierunku nas kieruje. I tak samo tutaj, z jednej strony nowy trener, taki zupełnie spoza środowiska, no to było świeże spojrzenie, nowa karta, każdy ma równe szanse, być może wstrząs, być może jakieś tutaj nowe pomysły, nowe wykorzystanie taktyczne. A z drugiej strony, jeśli jest Marcin Broniszewski, czyli trener w sumie, który już z tym zespołem pracuje od dłuższego czasu, który przy Widzewie zresztą ogólnie jest już od dawna, bo myślę, że to nie było tak, że kiedy odchodzi, to przestawał się zupełnie interesować losami tego klubu, tylko raczej...
No tak, on był asystentem też Franca Smudy, no to na pewno nie jest tak, że Broniszewski był człowiekiem Dobiego, prawda? To nie jest tak.
No właśnie, no i teraz tutaj możemy znowu znaleźć parę takich pozytywnych spraw, jak to, że no nie będzie musiał się przedstawiać po kolei zawodnikom, nie będzie też musiał pytać po kolei, kto którą nową gra, no ale stwarza to też zagrożenie, czy to raczej nie będzie kontynuacja takiej pracy, jaka była wykonywana w Widzewie w ostatnim
roku. Ma być, Kuba, wiesz co, no, po prostu kontynuacja, bo rzeczywiście reset nie miałby żadnego sensu w tym momencie, że wchodzi trener z zewnątrz, choć Widzew wykonał jakiś telefon, ale gdzieś tam się odbił z jakiejś przyczyny, tudzież sam zrezygnował. No, ja bym nie widział sensu, że teraz, nie wiem, wchodzi Ojrzyński, próbuje coś swojego. No nie, no kurczę, jakoś nie kupuję tego, że nagle wchodzi trener i na tej atmosferce buduje. Nie wiem. Wolę już, jeśli już, no to rzeczywiście, że kontynuujemy, ale coś tam zmieniamy. Także tak wstępnie jakiś kredycik zaufania mam wobec osoby trenera, bo jak mówię, z decyzji nie jestem zadowolony. Uważam, że można było to rozegrać inaczej, dać jeszcze czas, ale skoro już, no to już wolę, żeby ten trener Broniszewski poprowadził niż ktoś inny. Choć nie ukrywam, że trener Broniszewski może być z nim troszkę jak z Klafem, że on już i tak jest na kontrakcie, to dajmy mu to poprowadzić. My nie mamy nie wiadomo ile pieniędzy do wydania, więc zamiast zatrudniać kolejnego trenera, a pamiętajmy, że Widzew ma w tym momencie na kontrakcie i trenera Dobiego, i trenera Kaczmarka, no to żeby zatrudniać jeszcze kolejnego trenera, to wziął tego, który już jest.
Że Marcin Kaczmarek nie zdecydował się na wielki powrót grande, to dziwne. Natomiast nie życzyłbym Widzewowi, bo zdaje się, że problemem jest gra ofensywna. I znam taki klub, całkiem niedaleko, po drugiej stronie miasta konkretnie, którego problemem była gra defensywna i przyszedł nowy trener, który miał to poukładać, no i się przegrało z Sandecją w Nowym Sączu i z Resowem w Rzeszowie. No więc jeśli trener Broniszewski by naprawiał ofensywę tak jak trener Mamrot naprawia defensywę ŁKS-u, no to nie wiem, czy byśmy się nie spotkali w kolejnym sezonie w pierwszej lidze i to nawet bez z pominięciem baraży, że tak to określę. No, ale zobaczymy. Jeśli ja miałbym typować, to mimo wszystko sądzę, że Widzew ma przede wszystkim jakościową kadrę i nie jest to może jakość szalona, taka jak wydawała mi się, że jest w ŁKS-ie, bo jednak bardzo wysoko cenię umiejętności poszczególnych zawodników, ale to jest kadra, która moim zdaniem powinna do tych baraży się doczłapać. I czy ty byłby trenerem trener Dobi, czy będzie trenerem trener Broniszewski, to myślę, że żadne z tych nazwisk nie jest na tyle duże, żeby coś tutaj samemu zmontować w oderwaniu od tego, jaką jakością kadry dysponują. Ja raczej podejrzewam, że to będzie odwrotnie, że jeśli chodzi o Widzew i trochę też jeśli chodzi o UKS, to tutaj największe ukłony będą dla piłkarzy, jeśli faktycznie uda im się najpierw doczłapać do baraży, a potem ewentualnie wygrać awans, że będzie tutaj, jak wiesz, dzielić procentowo tort, kto ile powinien dostać z tego awansu, to myślę, że dla trenera Broniszewskiego i dla trenera Dobiego ta część będzie mniejsza niż dla na przykład Jakuba Wrąbla, który po prostu wysokimi umiejętnościami indywidualnymi potrafi Widzewowi parę punktów zdobyć.
Nagrody Kuba?
Chyba tak. Ja bym właśnie Jakuba Wrąbla chciał wyróżnić za te dwie interwencje, bo były naprawdę
wysokie. Dobrze. Niech będzie. A ja zgłoszę kandydaturę mimo wszystko do negatywów też ze strony widzewskiej. Ponieważ tak. Zgadzam się z Piotrem Szorem, że ta struktura widzewska, jak sam wiesz doskonale, jak często wskazywałeś to jako słabość Widzewa, jest bardzo rozrośnięta. Struktura właścicielska, rady nadzorcze, stowarzyszenia i tak dalej. I rzeczywiście ten brak szczelności informacji jest problemem Widzewa, no bo tutaj ten wtorek, że wyglądał w taki sposób, a nie inny, że jest zwolnienie trenera Dobiego, jest trening i później jest druga część zwolnienia trenera Dobiego, był komiczny i wysłał bardzo zły przekaz w całą Polskę. To, że w ogóle wyszła ta informacja dzień wcześniej, też robiło bardzo złą PR Widzewowi. No, przy tylu osobach, jakby, które trzeba poinformować o jakiejś strategicznej decyzji wcześniej, no to jest ciężko, tak? Nie wiem, no to pokazuje ewidentnie, że ten model ma takie bardzo duże wady. No i to jest problem. Nie wiem, ile kto tam wypuścił jakby tą informację, ale ja się zgadzam z wieloma kwestiami, z Piotrem Szorem mogę się nie zgadzać, mogę z nim dyskutować, ale tu się zgadzam, że to po prostu godzi w klub, że można się wewnątrz kłócić, tak jak kłócił się Szor, Rydz i Wichniarek o Dobiego i oni to wprost nie mają problemu przyznać, ale z klubu jednak powinien iść jakiś taki jednolity przekaz, a gdy to się odbywa w taki sposób, traci cały klub. Także ktokolwiek jakoś to tam wypuszczał, no to działa trochę na niekorzyść klubu. Ja rozumiem, że absolutnie wiadomo, że każdy dziennikarz poluje na takie informacje. Być może gdybym był sam dziennikarzem informacyjnym, to nie miałbym z tym problemu. No ale w tym wypadku, szanując wielce robotę Bartka Derdzikowskiego, że tą informację pozyskał i tak dalej, to nie jest żadnego krytyka, świetna robota. Natomiast no, jeśli byłbym, nie wiem, zaangażowany w klub w taki sposób, jak są te osoby, no to myślałbym przede wszystkim jednak o klubie i o tym, czy to mu pomoże, czy zaszkodzi. Ale to też mogą być pewne wewnętrzna polityka, no bo tak to niestety jest w Widzewie, że tam są, można powiedzieć, pewne frakcje i tak dalej, więc być może to jest część pewnej gry.
No też tak sobie myślę, że czasem może tak to wyglądać, że część informacji jesteś w stanie wynieść z klubu po to, żeby twoja frakcja czy strategia klubowa, którą preferujesz, zyskała jakąś przewagę nad pozostałymi. No ja chciałem zgłosić Pirulo za to, jak on się zachował przy tym golu, ale kurczę, powiem ci szczerze, mi jest go trochę żal, bo ja mam wrażenie, że te błędy w defensywie, które są, no to niestety wynikają z tego, że on po prostu grać w tyle nie umie, a się tego od niego oczekuje. I dlatego mogę się przychylić do tego, żeby faktycznie to raczej widzewską politykę informacyjną nagrodzić tą naszą antynagrodą. Tak. Bo ma ona swoje plusy, jeśli chodzi o to, że, no tak jak wspomniałeś, trener Dobie jest na godzinę w radiu, dzień po zwolnieniu. Czy...
No, to jest w radiu kibicowskim, więc tego bym klubowi jakby wiesz, nie przypisywał. Tak? Chodzi mi o to, że mało szczelny jest, nie, jest kompletnie nieszczelny ten klub.
Tak, ja rozumiem, chociaż wydaje mi się, że to są powiązane mimo wszystko rzeczy, że po prostu jest tak duże zainteresowanie Widzewem i tak dalej, że i media klubowe, i media te inne są cały czas pod prądem. Zresztą ja
no to tak, ale no, mieliśmy przykład z Brzęczka, nikt nie wiedział, tak? A reprezentacją i PZPN to jest jeszcze większa sprawa. Także da się takie rzeczy gdzieś strategiczne utrzymać tajemnicę. Widzę w tego na razie nie ma z tym duży problem.
Tak, to na pewno się da. Pamiętamy, jak to zorganizowała Pogoń Szczecin z Obraniakiem, który miał do Pogoni trafić i wtedy poznano źródła przecieków, kiedy puszczono taki kontrolowany.
Tak, świetne.
No dobra, to chyba mamy
tyle.
Widziałem, że byliśmy już poganiani, że kurczę, zajmujemy tę antenę, nie zajmujemy. Jutro się słyszymy o 10:00 w audycji 2XGB Tetrycy. Łódzki Klub Sportowy już jutro zmierzy się też z Arką Gdynia w meczu domowym, natomiast Widzew zagra w Nowym Sączu 17 kwietnia, czyli kiedy? Czyli w sobotę chyba. Dzięki. To była trudna audycja, ale wychodzę z niej z lepszym humorem niż miałem na początku. Także Leszek, naprawdę, jesteś wielkim człowiekiem.
To bardzo dziwne, ale to cieszę się, że ci poprawiłem nastrój.
Chodziło mi o wzrost z tym wielkim człowiekiem.
To bardzo słusznie. Choć się garbie, będzie mniej, więc to też kolejny powód do radości.
Dobrze. Dziękujemy wam również, słuchacze, drodzy, i do usłyszenia. Trzymajcie się.
Cześć.